Witam wszystkich obecnych na kolejnym spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Tematem dzisiejszej konferencji będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Matka Boża jest potrzebna do zbawienia? W tym celu nasze spotkanie zostanie podzielone na dwie części. W pierwszej zastanowimy się nad rolą błogosławionej dziewicy w tajemnicy Chrystusa. Natomiast w drugiej będziemy rozważać jej misję w życiu chrześcijan. Mam nadzieję, że owocem naszych rozważań będzie wyczerpująca odpowiedź na postawione na początku pytanie. Przejdźmy zatem do pierwszej części naszej konferencji. Maryja w tajemnicy Chrystusa. Wielokrotnie spotykałem chrześcijan, którzy zadawali mi następujące pytanie. Czy Maryja jest konieczna do zbawienia? Przecież to tylko człowiek, a człowiek zbawić nie może. Jedynym Zbawicielem i Odkupicielem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Co więcej, to On, a nie Maryja, cierpiał i umarł za nas na krzyżu. To On, jak stwierdza święty Paweł, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Co więcej, mówienie o zbawczej roli Maryi stawia Matkę Najświętszą, wydaje się, że stawia Matkę Najświętszą na tym samym poziomie, co Chrystus, Zbawiciel całego rodzaju ludzkiego. Wszak Chrystus jest wcielonym Słowem Boga, natomiast Maryja z Nazaret jest tylko człowiekiem. Zatem w tym świetle należy postawić i ponowić raz jeszcze pytanie. Czy Matka Boża jest konieczna do zbawienia? Rozpoczynając poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, należy zastanowić się nad odwieczną wolą Boga, nad Jego odwiecznym planem, zamysłem wobec każdego z nas, w tym również wobec Maryi, niewiasty z Nazaret. Jak stwierdza Pismo Święte, Pan Bóg po upadku człowieka nie opuścił go, nie pozostawił go samemu sobie, lecz w swoim odwiecznym planie zadecydował, aby posłać swojego jednorodzonego Syna, by naprawił to, co pierwszy Adam zepsuł. Aby dzieło wyzwolenia człowieka z upadku mogło się dokonać, Syn musiał stać się człowiekiem. Aby jednak słowo Ojca mogło posiąść prawdziwą ludzką naturę, było koniecznym, aby przyjął ją od człowieka. Aby mogło to się dokonać, potrzebna była Matka. Zatem w odwiecznym, zbawczym planie Boga, w tajemnicy przyjęcia ludzkiej natury przez Syna Bożego, była przewidziana Matka. Zatem, jak można zauważyć, było wolą Boga, aby Matka wcielonego Słowa była integralną częścią tajemnicy wcielenia. Oto w jaki sposób wyjaśnił tę tajemnicę Jan Paweł II. Przytoczę fragment jego encykliki Redemptoris Mater. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Słowa listu do Efezjan, mówi Jan Paweł II, odsłaniają odwieczne zamierzenia Boga i Ojca. Odwieczny plan zbawienia człowieka w Chrystusie. Jest to plan uniwersalny. Odnosi się do wszystkich ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy objęci u początku boskim dziełem stworzenia odwiecznie są też ogarnięci boskim planem zbawienia, który ma się do końca objawić w pełni czasu wraz z przyjściem Chrystusa. Boski plan zbawienia, który został nam objawiony wraz z przyjściem Chrystusa, jest odwieczny. Jest on także, jak mówi papież, według nauki zawartej w liście do Efezjan i w innych listach Pawłowych, odwiecznie związany z Chrystusem. Jednakże w całokształcie tego planu, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje niewiasta, jako matka tego, z którym Ojciec odwiecznie związał dzieło zbawienia. W tajemnicy Chrystusa jest ona obecna już przed założeniem świata, jako ta, którą Ojciec wybrał na rodzicielkę swego Syna we wcieleniu. Wraz z Ojcem wybrał ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi Świętości. Maryja jest sposób zupełnie szczególny i wyjątkowy związana z Chrystusem i równocześnie jest umiłowana w tym przedwiecznie umiłowanym Synu, współistotnym Ojcu, w którym skupia się cały majestat łaski. Zatem, jak możemy zauważyć, Bóg odwiecznie przewidział Maryję w tajemnicy Chrystusa. Przewidział ją jako matkę. Zatem w odwiecznym planie Boga Maryja już zajmowała szczególne miejsce, miejsce związane z realizacją Bożego planu zbawienia człowieka. Kiedy zadajemy sobie pytanie, czy błogosławiona dziewica jest potrzebna do zbawienia, należy również podkreślić, że również ona potrzebowała zbawienia. Zatem nie jest Maryja jakąś osobą stającą ponad wszystkimi ludźmi. Ona również potrzebowała zbawienia, podobnie jak my wszyscy została odkupiona, chociaż sposób, w jaki się to dokonało, był zgoła odmienny od tego, w jaki pozostali ludzie uczestniczą w zbawczych owocach odkupienia Chrystusowego. My wszyscy, gdy przychodzimy na świat, jesteśmy pozbawieni łaski sprawiedliwości pierwotnej. Jesteśmy naznaczeni piętnem grzechu pierworodnego. Jednakże poprzez obmycie się odradzające w sakramencie Chrztu Świętego stajemy się święci i niepokalani. Odzyskujemy naszą pierwotną sprawiedliwość i świętość. Pięknie i treściwie obrazuje to święty Paweł, mówiąc, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy pozbawieni są chwały Bożej, a dostępując usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Są to słowa z listu do Rzymian z 3 rozdziału, wersety 23-25. Maryja została zbawiona w sposób szczególny, to znaczy została ochroniona przed skazą grzechu pierworodnego. Od pierwszej chwili swojego zaistnienia była cała święta, niepokalana, piękna, napełniona darami Ducha Świętego. Dzisiaj obchodzimy właśnie uroczystość niepokalanego poczęcia. Jak mówi Jan Paweł II, ów majestat łaski objawił się w Boga Rodzicy przez to, że została ona odkupiona w sposób wznioślejszy. Za sprawą bogactwa łaski umiłowanego, ze względu na odkupieńcze zasługi tego, który miał stać się jej synem, Maryja została uchroniona od dziedzictwa pierworodnego grzechu. W ten sposób od pierwszej chwili poczęcia, czyli zaistnienia na ziemi, należy ona do Chrystusa, ma udział w zbawczej łasce uświęcającej oraz w tej miłości, która ma swój początek w umiłowanym, w Synu Ojca Przedwiecznego, który poprzez wcielenie stał się jej rodzonym synem. To są słowa Jana Pawła II zaczerpnięte z encykliki Redemptoris Mater. Jak można zatem zauważyć, Pan Bóg, wybierając Maryję, obdarował ją obfitością swoich darów. Dzięki Jego łasce Maryja została przygotowana do tego, aby uczestniczyć w dziele zbawienia. Pan Bóg bowiem, powołując człowieka do jakiejś misji, nie traktuje go w sposób instrumentalny, lecz respektuje jego wolność i godność. Dlatego też posłał anioła Gabriela do dziewicy z Nazaret imieniem Maryja, aby objawił jego wolę, aby zaprosił dziewicę z Nazaret do czynnego uczestnictwa w zbawczym planie Boga. Jak ukazuje Ewangelia według świętego Łukasza, słowa wypowiedziane przez niebieskiego posłańca objawiają dziewicy z Nazaret ów Boży plan. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Maryja nie akceptuje automatycznie tego, co wyjawił jej anioł. Służebnica pańska stawia pytania, oczekując od anioła odpowiedzi. Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? Jej odpowiedź, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, jest nie tylko zaakceptowaniem woli Bożej, lecz również wyrażeniem zgody na uczestnictwo w realizacji zbawczego zamysłu Boga. Owo maryjne fiat, niech mi się stanie, zadecydowało od strony ludzkiej o spełnieniu się Bożej tajemnicy. Maryja, jak zauważył święty Tomasz z Akwinu, wypowiedziała owo swoje tak, loco totius humane nature, to znaczy w imieniu całej ludzkości. O znaczeniu tego fiat dla naszego zbawienia wyraził się wspaniale święty Bernard z Clairvaux, który w jednym ze swoich kazań powiedział: usłyszałaś, dziewico, że poczniesz i porodzisz syna. Usłyszałaś, że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał. Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania, nieszczęśni i przygnieceni wyrokiem potępienia. Oto jest Ci ofiarowana cena naszego zbawienia. Jeśli się zgodzisz, natychmiast będziemy wyzwoleni. Wszyscy zostaliśmy powołani do życia przez odwieczne Słowo Boże, a musimy umierać. Dzięki Twojemu Słowu mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu. Błaga Cię o to, Panno Litościwa, nieszczęsny Adam, wygnany z raju razem z nieszczęśliwym swoim potomstwem. Błaga Cię Abraham, błaga i Dawid. Oto Cię dopominają wszyscy pozostali święci ojcowie, którzy byli Twoimi przodkami, bo i oni mieszkają jeszcze w cieniu śmierci i mroku. Wyczekuje tego cały świat, do stóp Twoich się ścielący. I słusznie, ponieważ na Twoich ustach zawisło pocieszenie nieszczęśliwych, odkupienie niewolników, wyzwolenie skazańców, słowem zbawienie wszystkich synów Adama, całego ludzkiego plemienia, które jest i Twoim plemieniem. Odpowiedz więc, dziewico, co prędzej. Odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj. Odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij słowo. Wypowiedz swoje i pocznij Boże. Rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste. Czemu się ociągasz i czemu się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Niech pokora nabierze śmiałości, a powściągliwość ufności. Choć nie przystoi, aby dziewica, będąc niewinną, zapomniała o roztropności, to jednak tutaj, dziewico roztropna, nie lękaj się śmiałości. Miła jest powściągliwość milczenia, lecz teraz bardziej konieczne jest słowo zmiłowania. O błogosławiona dziewico, otwórz swoje serce dla wiary, usta wyznaniu, a łono Zbawicielowi. Oto upragniony przez wszystkie narody stoi z zewnątrz i kołacze do drzwi Twoich. Powstań więc, pobiegnij i otwórz. Powstań przez wiarę, pobiegnij przez oddanie, otwórz przez wyznanie. Oto mówi Maryja, ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Aby podkreślić zbawcze znaczenie maryjnego fiat, zgoda na przyjęcie Syna Bożego została odczytana przez wielu teologów w świetle dramatu, który się rozegrał w raju. Jak naucza Sobór Watykański II, było zaś wolą Ojca Miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na Matkę, aby w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. W podobny sposób, zestawiając dwie niewiasty, święty Ireneusz podkreślił z jednej strony konsekwencje nieposłuszeństwa Ewy, z drugiej zaś zaakcentował posłuszeństwo okazane przez dziewicę z Nazaret w chwili zwiastowania. Cytuję tutaj fragment jego dzieła Adversus Hereses. Jak Ewa, mając Adama za męża, będąc jednak panną, przez swe nieposłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną śmierci, tak Maryja, mając wyznaczonego męża, pozostając jednak panną, przez swe posłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia. Rola jaką odegrała Maryja w chwili zwiastowania, stała się tematem refleksji świętego Tomasza z Akwinu, który w komentarzu do Zdrowaś Maryjo napisał takie oto słowo. Ewa pragnęła owocu, ale nie znalazła w nim tego, czego oczekiwała. Błogosławiona zaś dziewica w swoim owocu znalazła to wszystko, czego Ewa pragnęła. Ewa bowiem doszukiwała się w swym owocu trzech rzeczy. Po pierwsze, tego, co jej fałszywie obiecał diabeł, mianowicie zrównania z Bogiem i wynikającego zeń poznania dobra i zła. Diabeł skłamał, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ewa, jedząc owoc, nie stała się podobna do Boga, wręcz przeciwnie, stała się niepodobna. Grzesząc, odstąpiła od swego zbawienia, od Boga i dlatego została wygnana z raju. Tymczasem to właśnie podobieństwo znalazła błogosławiona dziewica w owocu swojego łona, a za nią wszyscy chrześcijanie. Poprzez Chrystusa łączymy się i upodabniamy się do Boga. Po drugie, Ewa pragnęła zakosztować owocu, który wydawał się jej smaczny. Nie znalazła jednak smaku, mówi Tomasz z Akwinu, gdyż natychmiast uświadomiła sobie nagość i ból. My tymczasem w owocu dziewicy znajdujemy słodycz i zbawienie. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Po trzecie, owoc Ewy miał piękny wygląd. Piękniejszy jest owoc dziewicy, którego podziwiać pragną aniołowie. Znalazła Ewa w swoim owocu to, co i każdy grzesznik odnajduje w swoim grzechu. My zatem szukajmy zaspokojenia naszych pragnień w owocu dziewicy. Oto słowa świętego Tomasza z komentarza do Zdrowaś Maryjo. Jak można zatem zauważyć, wiele komentarzy ojców Kościoła, teologów średniowiecznych i współczesnych podkreślają właśnie fundamentalne znaczenie fiat, fundamentalne znaczenie owego tak Maryi, poprzez które Matka Najświętsza rozpoczęła swoją świadomą, dobrowolną współpracę z planem zbawczym Boga. Ta współpraca rozciągnęła się na całe jej ziemskie życie. Prześledźmy poszczególne etapy tej drogi. Punkt pierwszy, narodzenie Chrystusa. Przyjście na świat wcielonego Słowa dokonało się dzięki współpracy Maryi. Bóg, stając się człowiekiem, wybrał również sposób i miejsce swojego przyjścia na świat. Biorąc w tym kontekście, ktoś mógłby postawić pytanie. No dobrze, ale czy Syn Boży nie mógł przyjść na ten świat w ciele stworzonym już w niebie bez pośrednictwa Maryi? Biorąc pod uwagę taką możliwość, należy postawić pytanie, czy byłaby to naprawdę prawdziwa ludzka natura, prawdziwe ludzkie ciało. Okazuje się jednak bowiem, że właśnie prawda o Bożym macierzyństwie Maryi broni prawdy o prawdziwym, a nie pozornym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem w dziewiczym łonie Maryi. Maryja ofiarowała mu prawdziwie ludzkie ciało. Jednocześnie doświadczenie wydania dziecka na świat dokonało się w Betlejem w warunkach dotkliwego ubóstwa. Maryja nie mogła zapewnić Synowi Bożemu godnych warunków. Była zmuszona położyć nowonarodzonego w żłobie. Ewangelia wyjaśnia, dlaczego tak się stało, stwierdzając, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. To jest Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, werset 7. Stwierdzenie to przywołuje na myśl słowa z prologu Ewangelii świętego Jana, a swoi go nie przyjęli. Jest jakby zapowiedzią odrzucenia, jakiego Jezus niejednokrotnie zazna w swoim ziemskim życiu. Wyrażenie, że nie było dla nich miejsca w gospodzie, zdaje się podkreślać, że odrzucenie to dotyczy zarazem matki i syna. Widzimy więc zatem, że życie Maryi już wtedy było złączone z cierpieniami jej syna, przez co stała się uczestniczką misji odkupieńczej Jezusa. Odrzucony przez swoich, Jezus został przyjęty przez pasterzy, przez ludzi prostych i niewiele znaczących, których Bóg jednak wybrał na pierwszych adresatów dobrej nowiny o narodzinach Zbawiciela. Rozważając tajemnicę Bożego macierzyństwa Maryi, należy zauważyć, że nie ogranicza się ono do biologicznej funkcji. Błogosławiona dziewica przyczyniła się w znacznej mierze także do wzrostu i rozwoju swojego syna. Matka to nie tylko ta, która wydaje dziecko na świat, ale to również osoba, która je pielęgnuje i wychowuje. Można zatem powiedzieć, że wychowanie jest zgodnie z planem Bożym naturalnym przedłużeniem prokreacji. Zatem Maryja jest Teotokos, Bożą Rodzicielką, nie tylko dlatego, że poczęła i porodziła Syna Bożego, ale także dlatego, że towarzyszyła Mu w Jego ludzkim dorastaniu. Można by zatem sądzić, że Jezus, posiadając w sobie pełnię bóstwa, nie potrzebował wychowawców. Jednakże tajemnica wcielenia objawia nam, że Syn Boży przyszedł na świat jako człowiek podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Podobnie jak w przypadku każdego człowieka, dorastanie Jezusa od dzieciństwa aż po wiek dojrzały wymagało wychowawczego oddziaływania rodziców. Szczególne dary, jakimi Bóg napełnił Maryję, czyniły ją zdolną do pełnienia roli matki i wychowawczyni. W konkretnych sytuacjach każdego dnia Jezus mógł w niej znaleźć wzór postępowania oraz przykład doskonałej miłości Boga i braci. Nieliczne szczegóły, jakich dostarcza nam Ewangelia, nie pozwalają w pełni poznać i ocenić sposobów postępowania pedagogicznego Maryi wobec jej boskiego Syna. Z pewnością to ona wraz z Józefem wprowadzała Jezusa w obrzędy i przepisy prawa mojżeszowego. Uczyła modlitwy do Boga Przymierza za pomocą psalmów. Zapoznawała z historią ludu Izraela, której głównym wydarzeniem było wyjście z Egiptu. Od niej i od Józefa Jezus przejął nawyk chodzenia do synagogi oraz odbywania corocznej pielgrzymki do Jerozolimy w okresie Paschy. I tutaj muszę zaznaczyć, że Izraelici byli zobowiązani do odbywania corocznej pielgrzymki do Jerozolimy w okresie Paschy, ale ten przepis odnosił się tylko do tych osób, które żyły, które mieszkały w okręgu 30 kilometrów od Jerozolimy. Pozostałe osoby były zwolnione z tego przepisu. Aczkolwiek, jak można zauważyć, pomimo to zarówno Maryja, jak i Józef, i oblubieniec oraz Jezus każdego roku udawali się właśnie w pielgrzymce do Jerozolimy. Maryja zatem od dzieciństwa aż po wiek dojrzały swojego syna pomagała mu wzrastać w mądrości, w latach i w łasce oraz przygotowywać się do pełnienia jego zbawczej misji. Kolejne opowiadanie ewangeliczne, które nas szczególnie interesuje, to przedstawienie Dzieciątka Jezus w świątyni jerozolimskiej. Słowa Symeona skierowane do Maryi, a Twoją duszę przeniknie miecz, zapowiadają jej uczestnictwo w zbawczej misji Mesjasza. Ofiarowując dopiero co otrzymanego od Boga Syna i poświęcając Go zbawczej misji, Maryja oddaje się tej misji również samą siebie. Chodzi o gest wewnętrznego współudziału, który jest nie tylko wynikiem naturalnego macierzyńskiego uczucia, lecz przede wszystkim jest przyzwoleniem Maryi na odkupieńcze dzieło Chrystusa. W swoim wystąpieniu Symeon wskazuje na cel ofiary Jezusa i cierpienia Maryi. Stanie się to, jak mówi Ewangelia Łukasza, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jezus jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Ten Jezus, który włączy matkę w swe cierpienie, spowoduje, że ludzie zajmą stanowisko wobec Niego i skłoni ich do podjęcia podstawowej decyzji. On bowiem przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Maryja złączona jest zatem ze swoim boskim synem w tym sprzeciwie, w perspektywie dzieła zbawienia. Poprzez ofiarowanie Jezusa w świątyni Maryja służy tajemnicy odkupienia pod zwierzchnictwem Chrystusa i wraz z Nim. On bowiem jest protagonistą zbawienia, który musi być wykupiony przez rytualną ofiarę. Maryja złączona jest z ofiarą syna poprzez miecz, który przeszyje jej duszę. Pierwszeństwo Jezusa nie przekreśla, lecz podtrzymuje i domaga się specyficznej i nie dającej się zastąpić roli kobiety. Boski zamiar powierzenia kobiecie specyficznego udziału w dziele odkupienia uświadamia fakt, że proroctwo Symeona skierowane jest tylko do Maryi, choć również Józef uczestniczy w obrzędzie ofiarnym. Słowa Symeona zapowiadają przyszłe cierpienia Maryi. Warto w tym miejscu podkreślić piękne słowa dominikańskiego kaznodziei z XIII wieku, Jakuba Zworaczne. W jednym ze swoich kazań stwierdził, że owym mieczem, który przeszył serce Maryi, była włócznia. Włócznia, którą żołnierz przebił bok Chrystusa. Włócznia nie sprawiła bólu Jezusowi, który już umarł, natomiast spowodowała niewypowiedziany ból matczynego serca Maryi. Warto również podkreślić, że wielu autorów zwraca uwagę na zjednoczenie Maryi z ofiarą Chrystusa, a z drugiej strony podkreślają jej duchową ofiarę. Cysterski mnich żyjący w XII wieku, Arnold z Chartres, mówi, że na Kalwarii stanęły dwa ołtarze, na których dokonały się dwie ofiary. Jedna ofiara dokonała się w ciele Chrystusa, druga natomiast w sercu Maryi. Warto również zwrócić uwagę, że średniowieczni kaznodzieje bardzo często, nawiązując właśnie do słów Symeona o mieczu, który przeniknie serce Maryi, podkreślali i zwracali uwagę na wyjątkowy ból serca Maryi, na jej wyjątkowe cierpienie. Dominikański kaznodzieja, wspomniany już tutaj, Jakub Zworaczne, zauważa, że ból jej serca był potęgowany przez to, że matka patrzyła własnymi oczami na mękę syna. Ból jej serca potęgowała jej bezradność, ponieważ Maryja nie mogła w niczym ulżyć w męce własnego syna. Ponadto ból był tym większy, że odchodził na jej oczach jej jedyny syn i pozostała samotna, nie miała nikogo poza synem, który mógłby ją umocnić w tym bólu. Opisując epizod w Kanie Galilejskiej, bo teraz przechodzimy do następnego wydarzenia, które dokonało się w Kanie Galilejskiej, który ma związek właśnie z naszą refleksją na temat uczestnictwa Maryi w dziele zbawczym Chrystusa. No więc chciałbym przejść właśnie do przedstawienia tego aspektu, który dokonał się na godach w Kanie. Epizod w Kanie został przedstawiony przez świętego Jana w sposób wyjątkowy, bowiem przedstawia on pierwsze wystąpienie Maryi podczas publicznego życia Jezusa i podkreśla jej współpracę w zbawczej misji Syna. Już na samym początku opowiadania ewangelista mówi nam, że była tam Matka Jezusa. To jest rozdział 2, wiersz 1 z Ewangelii Janowej. Niemal jakby chciał powiedzieć, zasugerować, że jej obecność spowodowała zaproszenie przez nowożeńców również Jezusa i Jego uczniów. Jak podkreśla święty Jan, zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Poprzez te uwagi autor 4 Ewangelii zdaje się wskazywać, że w Kanie, podobnie jak w zasadniczym wydarzeniu, jakim było wcielenie, Maryja jest tą, która wprowadza Zbawiciela. Rola i znaczenie obecności Maryi ujawnia się w momencie, kiedy zabrakło wina. Zwracając się do Jezusa słowami „nie mają już wina”, Maryja wyraża swoje zatroskanie z powodu takiej sytuacji, oczekując skutecznego działania. Maryja spodziewa się nadzwyczajnego znaku, ponieważ wie, że nie ma wina. Decyzja Maryi o zwróceniu się do Jezusa z prośbą o rozwiązanie problemu, chociaż jak się wydaje, prawdopodobnie mogła zdobyć wino gdzieś indziej, wskazuje na odwagę jej wiary, ponieważ do tej chwili Jezus nie dokonał żadnego cudu ani w Nazarecie, ani w życiu publicznym. W Kanie Galilejskiej Matka Jezusa jeszcze raz ujawnia swoją pełną dyspozycyjność wobec Boga, który, uwierzywszy w Jezusa, zanim go zobaczyła, przyczyniła się w chwili zwastowania do cudu dziewiczego poczęcia. Tym razem pokłada nadzieję w nieujawnionej jeszcze mocy Syna i prowokuje jego pierwszy znak – cudowne przemienienie wody w wino. W ten sposób Matka Jezusa poprzedza w wierze jego uczniów, którzy, jak relacjonuje Jan, uwierzą w Niego dopiero po dokonaniu cudu. Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego synowie. Co więcej, wypraszając cudowny znak, Maryja umocniła wiarę uczniów Jezusa. Maryja wierzyła w Jezusa przed cudem, w Kanie, który dokonał się w Kanie. Dzięki wierze Maryi uczniowie Jezusa, widząc, co się dokonało, uwierzyli w swojego mistrza. Święty Jan podkreśla skuteczną rolę matki, która swoim słowem nakłoniła Jezusa do uczynienia pierwszego znaku. Jak zauważa Jan Paweł II, inicjatywa dziewicy okazuje się jeszcze bardziej zaskakująca, jeżeli weźmiemy pod uwagę niską pozycję kobiety w społeczeństwie żydowskim. Istotnie, w Kanie Galilejskiej Jezus nie tylko uznaje godność i rolę geniuszu kobiecego, lecz również przyjmuje interwencję swej matki, ofiarowując jej sposobność do uczestnictwa w dziele mesjańskim. Podkreślając inicjatywę Maryi w dokonaniu pierwszego cudu i przypominając następnie jej obecność na Kalwarii u stóp krzyża, autor czwartej Ewangelii pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób współpraca ze strony Maryi rozciągnęła się na całe dzieło Chrystusa. Prośba dziewicy wyrażona podczas godów w Kanie Galilejskiej mieści się w obrębie planu Bożego zbawienia. Przejdźmy teraz na Kalwarię. Przyjrzyjmy się właśnie uczestnictwie Maryi w zbawczym dziele Chrystusa, gdy stała pod krzyżem. Uczestnictwo Maryi w dziele zbawczym Jezusa ujawnia się w całej swojej pełni na Kalwarii. Stając pod krzyżem, była ona zjednoczona z ofiarą swojego Syna. Jak zauważa Sobór Watykański II, Maryja najgłębiej ze swym jednorodzonym Synem współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z niej narodzona. Tymi słowami Sobór przypomina nam o współcierpieniu Maryi, w której sercu znalazło oddźwięk to wszystko, co Jezus wycierpiał na duszy i ciele. Ponadto Matka wyraziła także swoją wolę uczestniczenia w ofierze odkupieńczej i złączenia swojego cierpienia z kapłańską ofiarą Syna. Przytoczony tekst Soboru Watykańskiego II podkreśla ponadto fakt, że jej przyzwolenie na ofiarę Jezusa nie było bierną zgodą, lecz autentycznym aktem miłości, poprzez który ofiarowała ona swojego Syna jako żertwę ekspiacyjną za grzechy całej ludzkości. Ponadto w soborowym dokumencie został podkreślony związek zachodzący pomiędzy dziewicą i Chrystusem, sprawcą odkupieńczego wydarzenia. Maryja, łącząc się z ofiarą Chrystusa, była podporządkowana swojemu boskiemu Synowi. Jedna z kateches maryjnych Jana Pawła II została poświęcona błogosławionej dziewicy, szczególnej współpracownicy odkupienia. Pozwolę sobie przytoczyć obszerny fragment tej papieskiej wypowiedzi. Ojciec Święty powiedział między innymi: współudział Maryi w dziele odkupienia był przez stulecia przedmiotem refleksji Kościoła, który starał się jak najgłębiej zrozumieć jej związek z odkupieńczą ofiarą Chrystusa. Już święty Augustyn przyznawał Maryi Pannie tytuł współpracowniczki odkupienia. Tytuł ten podkreśla, że Maryja działała w łączności z Chrystusem Odkupicielem i była mu podporządkowana. Sam apostoł Paweł mówi o rzeczywistej możliwości współpracy człowieka z Bogiem, gdy stwierdza, że jesteśmy pomocnikami Boga. Jest oczywiste, że ta współpraca wierzących nie oznacza bynajmniej ich równości z Nim, ale polega na głoszeniu Ewangelii i ich osobistym wkładzie w to, aby zakorzeniała się w ludzkich sercach. Jednakże w odniesieniu do Maryi termin współpracowniczka zyskuje jednak szczególne znaczenie. Współpraca chrześcijan z dziełem zbawienia poprzez modlitwę i współpraca chrześcijan z dziełem zbawienia dokonuje się po wydarzeniu Kalwarii, którego owoce starają się oni upowszechnić poprzez modlitwę i ofiarę. Natomiast Maryja uczestniczyła w tym wydarzeniu, kiedy ono się dokonywało, i to jako matka. Jej udział zatem, mówi Jan Paweł II, ogarnia całe dzieło zbawcze Chrystusa. Tylko ona została w ten sposób zespolona z odkupieńczą ofiarą, która wyjednała zbawienie wszystkim ludziom. Zjednoczona z Chrystusem i Jemu poddana Maryja współdziałała z Nim, aby uzyskać łaskę zbawienia dla całej ludzkości. Chociaż Boże powołanie do współpracy, mówi, i z dziełem zbawienia, mówi papież, jest skierowane do każdego człowieka, udział Matki Zbawiciela w odkupieniu ludzkości jest faktem jedynym i niepowtarzalnym. Pojawia się pytanie, jaki jest sens tej niezwykłej współpracy Maryi z planem zbawienia? I papież odpowiada: należy go szukać w szczególnym zamyśle, jaki Bóg powziął wobec Matki Odkupiciela, którą w dwóch ważnych momentach, w Kanie i na Kalwarii, Jezus nazywa niewiastą. Maryja uczestniczyła w zbawczym dziele jako kobieta. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Pragnie też w dziele odkupienia postawić nową Ewę u boku nowego Adama. Dwoje prarodziców weszło na drogę grzechu. Nowa para, Syn Boży, we współpracy z Matką miała przywrócić pierwotną godność rodzajowi ludzkiemu. W tym świetle Maryja jawi się jako nowa Ewa, która zgodnie z Bożym zamysłem reprezentuje pod krzyżem odkupioną ludzkość, która potrzebuje zbawienia, a zarazem sama jest zdolna wnieść wkład w rozwój zbawczego dzieła. Koniec cytatu. Jak można zauważyć, Jan Paweł II podkreśla fakt uczestnictwa Maryi w odkupieniu ludzkości. Po drugie, zauważa, że Jezus zaprosił do swojego dzieła swoją matkę, aby tak jak Adam i Ewa przyczynili się do upadku ludzkości, tak nowy Adam i nowa Ewa uczestniczyli w dziele odkupienia rodzaju ludzkiego. Pojawia się tutaj pytanie, w jaki sposób, za pomocą jakich tytułów, jakich terminów wyrazić owo uczestnictwo Maryi w zbawczym dziele swojego Syna. W historii teologii pojawiło się wiele tytułów w odniesieniu do Maryi, tytułów, terminów, które usiłowały wyrażać jej uczestnictwo w zbawczym dziele Syna. W średniowieczu były tytuły jak odkupicielka, współodkupicielka, W XIX, XX wieku pojawiają się nowe Towarzyszka Odkupiciela, Matka Odkupiciela. W roku 99 grupa teologów amerykańskich zwróciła się z petycją do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie nowego piątego dogmatu o Maryi Współodkupicielce. Odpowiedź kongregacji do spraw wiary, odpowiedź środowisk teologicznych była negatywna. Otóż kongregacja do spraw wiary stwierdziła, iż we współczesnym nauczaniu Kościoła, począwszy od Soboru Watykańskiego II, termin ten nie istnieje. Termin ten, to znaczy współodkupicielka, zdaje się stawiać na tym samym poziomie rolę Maryi i rolę Chrystusa. Termin ten w sposób nieadekwatny ukazuje, jaka była rola Maryi. Termin ten w sposób nieadekwatny i mało precyzyjny ukazuje, podkreśla właśnie funkcję, jaką Maryja spełniała w tym zbawczym dziele i zbyt słabo podkreśla właśnie uczestnictwo Maryi w dziele zbawczym Chrystusa. Dlatego też Jan Paweł II, promulgując encyklikę Redemptoris Mater, wskazuje nam na termin, który stał się bardzo popularny, a mianowicie Matka Odkupiciela. Z jednej strony termin ten wyraża dwie prawdy, że Maryja uczestniczyła w dziele zbawczym swojego Syna jako Matka. Po drugie, termin ten, Matka Odkupiciela, zwraca uwagę, kto jest Odkupicielem, a kto jest Matką. Dlatego też właśnie Stolica Apostolska nie zgodziła się, nie wyraziła aprobaty dla tego typu inicjatywy. Po dokonanej analizie należy dokonać podsumowania pierwszej części naszej konferencji zatytułowanej „Czy Maryja jest potrzebna do zbawienia?”. Jak można zauważyć, Bóg wybrał Maryję do współpracy w zbawczym dziele swojego Syna. Współpraca ta rozciąga się od momentu zwiastowania, w którym wypowiedziała swoje fiat, aż po tajemnicę dokonaną na Kalwarii. Jej uczestnictwo w zbawczym dziele Chrystusa jest faktem. Bóg mógł nas zbawić bez współudziału żadnego stworzenia, ale tego nie uczynił. Zapragnął, aby ta, która od początku była zjednoczona z Nim macierzyńską miłością, towarzyszyła mu, na drodze odkupienia rodzaju ludzkiego. Uczestnictwo zatem Maryi w dziele zbawienia jest przywilejem. Chrystus Pan zapragnął, aby Matka jeszcze bardziej partycypowała w tajemnicach Jego życia. Oczywiście roli, jaką odegrała Maryja, nie można stawiać na tym samym poziomie, co zbawcza rola Chrystusa. Nie można zatem powiedzieć, że Chrystus jest Zbawicielem w 50%, a następna część pochodzi od Maryi. Dzieło dokonane przez Chrystusa jest doskonałe, tylko On jest Odkupicielem. Natomiast rola Maryi ma charakter podporządkowany jedynemu Odkupicielowi rodzaju ludzkiego. Rola, jaką spełniła Maryja, wynika przede wszystkim z dobroci, z wielkoduszności Boga samego, który zapragnął obecności Maryi w realizacji swojego zbawczego zamierzenia. Bóg zapragnął, aby Matka Chrystusa jak najpełniej mogła uczestniczyć w Jego zbawczych tajemnicach. I tutaj chciałbym zakończyć pierwszą część naszej konferencji. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Można się posilić, ogrzać herbatą, którą można znaleźć.